Studencka popołudniówka.
Cześć! Dzisiaj poniedziałek, a więc pora na studencką popołudniówkę. Witam się z Wami Marta Tocka. Gościem dzisiejszej audycji jest wyjątkowa, młoda kobieta, o której już od dobrych kilku miesięcy huczy w internecie. Cześć Natalio!
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich!
Natalia, a w zasadzie może powinnam powiedzieć Najka, bo pod tym pseudonimem jesteś znana w internecie. Prowadzisz swój kanał na YouTubie, profil na Instagramie. Niby to rzeczy, które robi teraz większość młodych ludzi. Jednak ty zdecydowanie wyróżniasz się na tle przeciętnych użytkowników. Najka, co ty takiego zrobiłaś, że tak głośno o tobie?
Bym powiedziała najprościej, że głoszę treści, które teraz nie są akceptowane przez społeczeństwo. Oczywiście mówię o Panu Bogu, mówię o tym, jak zbliżyć się do Boga, jak żyć w czystości. To nie są tematy na topie, a to ludzi spowodowało, że zaczęli o tym mówić i w pewien sposób też mnie przez to wybili.
W zasadzie praktycznie od początku twojej działalności w internecie spływa na ciebie ogromny hejt. Ciągle wybuchają dramy i rośnie agresja w twoim kierunku. Na swoje Instastory zauważyłam, że wstawiasz screeny wiadomości, które wysyłają ci ludzie na Instagramie. Są w nim groźby i złorzeczenia. I widziałam, że w pewnym momencie swojej działalności zrobiłaś sobie przerwę. Czy to właśnie hejt był powodem twojego krótkotrwałego zawieszenia działalności na Instagramie? Bo z tego co widziałam, to na twoim kanale na YouTubie wciąż pojawiały się nowe filmy.
Bo na kanale na YouTube mam wrażenie, że tam mam swoich ludzi. Tam przyjaźniejsza jest atmosfera. Wiem, że ludzie mnie obserwują, którzy mnie naprawdę lubią. Oczywiście zdarzają się też sytuacje, że wchodzą tam hejterzy tylko po to, żeby znów dolać oliwy do ognia, żeby wyłapać jakieś pojedyncze moje zdanie, które później przycinają, no wiadomo, na moją niekorzyść. No ale mimo wszystko przerwa była z tego względu, że potrzebowałam takiej chwili wytchnienia, dlatego że zauważyłam, że wiele ludzi, na przykład właśnie na TikToku, którzy mnie obserwują, tak naprawdę są przeciwko mnie i tylko czekają, aż znowu mi się noga potknie i będą mogli mi to wypomnieć. Ale mimo wszystko dzięki tej przerwie zauważyłam, że mam przy sobie mnóstwo ludzi, którzy mi dopingują i którzy chcą, żebym była właśnie na przykład na tym YouTubie albo na tym Instagramie.
No właśnie tutaj wspomniałaś też o wycinaniu z kontekstu twoich wypowiedzi. Ostatnio wybuchła dosyć głośna dyskusja na temat twojej wypowiedzi dotyczącej śmierci kobiety z Pszczyny. Ludzie zarzucają ci, że cieszysz się ze śmierci tej kobiety. Widziałam, że kanały komentarzy na YouTubie wypowiadały się na twój temat, ale jak ta sytuacja wygląda z twojej perspektywy?
Może nie, że z mojej perspektywy, ale z prawdziwej perspektywy. Dlatego, że ludzie bardzo przycięli to, że ja odwołałam się do słów takiej pewnej kobiety, która powiedziała, że lekarze czekali, aż płód samodzielnie obumrze, na co ja powiedziałam i bardzo dobrze, że tak się stało. I tutaj nie chodziło o śmierć kobiety, tylko o to, że ja jestem jako katoliczka przeciwna aborcji, czyli cieszyłam się z tego, z tej jednej małej, pozytywnej rzeczy, że mimo wszystko to dzieciątko miało prawo umrzeć samodzielnie i że nikt go nie pozbawił życia. Oczywiście ze śmierci tej kobiety absolutnie w życiu się nie cieszyłam, nic. Ja po prostu za nią prywatnie się modlę i wyrażam oczywiście kondolencje. Jednakże moje słowa zostały tak przecięte, że ludzie myślą, że ja powiedziałam dobrze, że ta kobieta nie żyje. Absolutnie tego nie miałam na myśli. Mi jest przykro, bo komentarze zrobią wszystko, dosłownie wszystko, żeby zniszczyć katoliczkę w internecie. Nawet osoby, które są w kościele katolickim, nie chcą zrozumieć, jak było naprawdę. Oni wszyscy wierzą tym ludziom, którzy są od początku przeciwko mnie. Ja bym tutaj pragnęła dodać tylko taki cytat. Jeśli ktoś nas nienawidzi, to będzie robił wszystko, aby inni również nas nienawidzili i będą tak na przykład przekręcać nasze słowa, będą tak o nas plotkować, żeby inni również odwrócili się przeciwko nam.
W tej sprawie w internecie krążą pogłoski, że otrzymasz pozew. Czy to prawda?
Ja prywatnie kontaktowałam się z prawnikiem, który jasno mi powiedział, że mam się tym absolutnie nie przejmować, bo według prawa nie popełniłam żadnego przestępstwa. Dodatkowo dodał, że ten ośrodek, który właśnie zgłosił mnie, tak naprawdę miał sprawę z nim. I mimo wszystko okazuje się, że ten mężczyzna, który w ogóle jest prezesem całego tego ośrodka, to on sam jest ścigany właśnie za wyłudzenia, więc mimo wszystko ten mężczyzna, czyli ten prawnik, dokładniej mówiąc, powiedział mi, że dosłownie mam wziąć głęboki wdech, posłuchać jakiejś przyjemnej muzyki i zrelaksować się, a nie przejmować się ludźmi, którzy tak naprawdę nic nie mają prawa mi zrobić, dlatego że prokuratura nie zajmuje się rzeczami, które w ogóle nie mają prawa bytu, bo to w ogóle, no jak prokuratura może zajmować się czymś, co nie jest karalne?
Tak jak przed chwilą też rozmawiałyśmy o tym hejcie, który na ciebie spłynął, już przed całą tą aferą dostawałaś dużo pogróżek. A jak jest teraz? Czy dostajesz ich więcej po tej całej sytuacji?
Prywatnie dostaję tyle, co zwykle. W sensie w wiadomościach prywatnych, na przykład właśnie na Instagramie i na YouTubie i w komentarzach na TikToku. Jednakże największy hejt wylewa się właśnie od tych osób najsławniejszych, tak bym to powiedziała, bo oni najczęściej właśnie robią filmiki na mój temat, żeby się wypowiedzieć, a inne sławne osoby, widząc to, że inna wpływowa osoba z haczykiem na przykład na TikToku, czyli z weryfikacją, wypowiedziała się na mój temat, to inne osoby z weryfikacją automatycznie uwierzą w to, bo oni się tam ze sobą kumplują i oni właśnie napędzają największą falę hejtu na mnie.
A tak około ilu dziennie dostajesz takich wiadomości i ile widzisz wypowiedzi na swój temat?
Jeśli chodzi na przykład ogólnie o widzenie na przykład komentarzy, to powiem szczerze, nie czytam tego. Ja bym wiedziała, że ja będę po prostu później się tym przejmować, więc ja ewentualnie co robię, to na przykład chodzę na TikTok, wstawiam filmy i od razu wychodzę, nawet nie oglądam, co tam ludzie inni wstawiają, po prostu ja dosłownie zamykam się, bym powiedziała, na swoim TikToku, robię filmik, wstawiam i wychodzę. Jednakże jeśli chodzi o wiadomości prywatne, dziennie jest tak około 40 wiadomości, często z wulgarnymi nawet słowami, z groźbami i ze złorzeczeniem wobec mojej osoby.
Właśnie odnoszę takie wrażenie, że ludzie traktują cię jako postać w mediach i zapominają, że ty też jesteś człowiekiem. Myślą, że jeżeli działasz w internecie, mogą powiedzieć ci dosłownie wszystko, mogą cię potraktować w zły sposób, bo mają do tego prawo, bo działasz publicznie. I że zaciera się taki dystans pomiędzy tobą a twoimi odbiorcami. Czy ty też masz takie wrażenie?
Ja bym powiedziała tutaj coś bardzo dziwnego, co w niektórych ludziach może wzbudzić takie mieszane uczucia. Jednakże ja zauważyłam, że troszkę przypomina mi to jedną postać z Pisma Świętego, mianowicie Judasza. Judasz też wydał samego Pana Jezusa za kilka srebrników. I zauważyłam, że ludzie właśnie, jeśli atakują mnie, dostają sporo lajków, sporo pozytywnych komentarzy, ogólnie przecudowny odbiór. Bo jeśli ktoś zaatakuje Nike, automatycznie jest propsowany, tak bym to powiedziała młodzieżowo. I mimo wszystko mi się to ogólnie bardzo nie podoba, bo później zauważyłam też, że ludzie, którzy zawsze byli przy mnie, później się odwracają przeciwko mnie i nawet to często są osoby z mojej bliskiej rodziny. To też mimo wszystko czasami boli.
Widziałam, że miałaś ostatnio przykrą sytuację w autobusie. Podczas podróży dwóch młodych chłopaków, którzy siedzieli za tobą, nazwało cię wulgarnym określeniem. Pomimo tego, że nic im nie zrobiłaś, a oni znali cię tylko z internetu, jeżeli dobrze zrozumiałam kontekst sytuacji.
Tak, dokładnie była taka sytuacja. I to jest w sumie druga sytuacja, która spotkała mnie na żywo. Kiedyś była podobna sytuacja, gdy byłam po prostu nad jeziorem ze swoim chłopakiem i ze swoją rodziną. No i my tak szliśmy właśnie w stronę ogólnie tej plaży, co tam znajdowała się. I nagle podszedł jakiś mężczyzna, który miał dziecko i był chyba ze swoją kobietą, przynajmniej tak to podejrzewam. No i powiedział, że co to w ogóle ma być? Jak ty możesz tworzyć takie szkodliwe treści w internecie? A ja po prostu odpowiedziałam, że jest wolność słowa i po prostu mogę. Na co on zaczął używać wulgaryzmów, których oczywiście tutaj nie będę cytować, ale odezwał się mój chłopak, że jeśli jemu nie pasuje, to po prostu niech mnie nie ogląda. I teraz właśnie mam pytanie do tych wszystkich ludzi, którzy są w ogóle przeciwko mnie. Po co oglądacie kogoś, kogo tak naprawdę nie lubicie? Ja prywatnie nie oglądam, nie obserwuję nikogo, z kim się nie zgadzam, nikogo nie lubię w internecie. Mam wrażenie, że ludzie czasami są takimi masochistami, którzy lubią krzywdzić samych siebie i po prostu wzbudzać w sobie takie agresywne emocje, oglądając mnie, bo tak naprawdę nikt nie każe mnie oglądać. Jakby ja kontent religijny mam właśnie dla osób, które tego chcą, które chcą się zbliżyć do Boga, które chcą ze mną zbliżać się właśnie do samego zbawienia. Jeśli ktoś nie chce mnie oglądać, to po prostu niech mnie zablokuje. Ja naprawdę nie będę nad tym płakać.
Mówimy teraz o przykrych sytuacjach, które cię spotkały ze strony osób, które cię obserwują, oglądają, śledzą twoje treści, ale z tego co wiem, w wakacje organizowałaś spotkania ze swoimi widzami. Na Instagramie wspomniałaś, że na takie spotkania przychodzą również osoby, które mają różne od twoich poglądy. I jak przebiegają takie spotkania? Nie zdarzają się na nich jakieś nieprzyjemne incydenty?
Nie, to jest właśnie to, że ja jestem w szoku. Ja powiem szczerze, ja sama prywatnie się bałam zrobić w ogóle jakiekolwiek spotkanie, takie pierwsze. I na pierwsze spotkanie ogólnie zabrałam ze sobą swoją siostrę, żeby była jakby co, tak jakby przy mnie, że jakby co, żeby jakby była moim świadkiem, czy co, no wiadomo, takie po prostu myśli człowieka nachodziły, takie wątpliwości co do tego spotkania. A później okazało się, że na takie jedno spotkanie w mojej wsi, tutaj, znaczy wsi, w mieście, przyszło 50 osób i to były często właśnie osoby, które nawet są właśnie, tak jak mówiłaś, przeciwne mnie. To są osoby w ogóle na przykład o innej orientacji, które często w ogóle nie wierzą w Boga, które po prostu nie są wierzące, a mimo wszystko te osoby przychodzą i same mówią, że chcą mnie na żywo poznać. I później słyszę zawsze takie ich zdziwienie, myliłam się co do ciebie, ty nie jesteś taka zła, jak o tobie mówią w internecie.
A czy zapadła ci w pamięć jakaś osoba z tych spotkań? Tak wyjątkowo, że o niej pamiętasz i często o niej myślisz.
Była taka jedna dziewczyna, która miała 13 lat. No to wiadomo, to po prostu początek dojrzewania, ale była urocza. Ona była tak urocza, ona po prostu siedziała przy mnie, pytała, czy tą osobę znam, czy pisałam z tą osobą. Ta dziewczynka była zachwycona moją osobą po prostu. Ja czułam się osobiście tak jakby, bym powiedziała, ja się czułam dla niej autorytetem i ja bałam się jej cokolwiek powiedzieć. Ona później podeszła do mnie na koniec i powiedziała, czy mogę się przytulić do ciebie na pożegnanie. Ja powiedziałam, że ja, i później ona poszła. Ja miałam dosłownie łzy w oczach, w sensie łzy wzruszenia.
Żyjemy w czasach, w których dla młodych osób autorytetami są influencerzy, youtuberzy i młodzi ludzie bardziej lub mniej świadomie naśladują ich zachowania, a wręcz może nawet przyjmują wartości, którymi kierują się ich idole. Chciałoby się powiedzieć, że z kim przystajesz, takim się stajesz. A wiadomo, co jest najbardziej promowane teraz w mediach. Nagość, kult pieniądza, wulgarność. Jak znaleźć w tym całym chaosie wartościowe autorytety?
I powiem szczerze, że ja sama zadawałam sobie to pytanie. Ja nawet ludzi pytałam, kogo oni by mi polecili. Jako nawet osobę niewierzącą, po prostu taką mimo wszystko bez takiego kontentu szkodliwego, po prostu takiego normalnego, takiego codziennego życia. Jednakże nie znalazłam takiej osoby i tu właśnie, bym powiedziała, jest ten pies pogrzebany, że jedyne, kogo znalazłam, to takiego jednego pana starszego ode mnie i w ogóle od ciebie już, który jest w ogóle mężem i ma dzieci. I właśnie tylko ja go na swojej drodze na przykład właśnie na YouTubie spotkałam, na TikToku, natomiast jest jeszcze ciężej, dlatego że tam większość osób z moimi poglądami, tak bym to powiedziała, w sensie z podobnymi poglądami do mnie, takimi ostrymi w kwestii wiary, takiego nieprzyzwalającymi na grzech, tylko po prostu mówiący wprost, jest w piśmie się napisane, po prostu takiego niemydlenia oczu nie jest łatwo spotkać takie osoby. Zauważyłam, że często właśnie są takie osoby, które mówią Bogu, jednakże nawet one stają przeciwko mnie. Czasami ja się serio zastanawiałam, o co tutaj w ogóle chodzi i czy naprawdę my służymy temu samemu Bogu. Takie dosłownie czasami mam wątpliwości co do tego wszystkiego.
Do rozmowy powrócimy już za chwilę, a teraz zapraszamy na krótki przerywnik muzyczny.
Biada nam, jeśli nie przyjdzie na nas porę opamiętanie. Wszak nie ten z nas zbawiony będzie, kto mówi mu Panie, Panie, Panie. Lecz ci, co w biednych i strapionych swych bliźnich w czas rozpoznali, ci dostąpią miłosierdzia Boga, bo miłość swą Bogu okazali. Albowiem wszystko to, czegośmy im nie uczynili, tegośmy im
Powracamy do rozmowy. Gościem dzisiejszej audycji jest Natalia, a w internecie znana jako Najka z TikToka. Natalio, na swoich social mediach często mówisz o czystości przedmałżeńskiej. Zauważyłam, że mówisz o tym na prośbę swoich odbiorców, którzy w pewien sposób traktują cię jako swój autorytet i zadają ci naprawdę wiele pytań na ten temat. Proszą cię o modlitwy w swoich intencjach, więc wnioskuję, że jest zapotrzebowanie, aby poruszać takie tematy. Jak się czujesz z tym, że dla wielu osób jesteś przykładem i inspiracją?
Z jednej strony czuję się zmotywowana do działania i do tego, żeby zagłębiać swoją wiarę, żeby zbliżać się do Boga, żeby po prostu zawsze być na bieżąco z tym, co Pan Jezus na przykład myśli o danej sytuacji. Mówię tutaj o tym, żeby na bieżąco czytać Pismo Święte. A z drugiej strony czuję się stłumiona tym, że jestem odpowiedzialna, że jeśli źle doradzę, to mogę mieć nieświadomie, bym powiedziała, grzech na sumieniu. Jeśli bym coś naprawdę komuś źle doradziła, jeśli bym przyzwoliła na coś, a coś by, wiadomo, według Pana Boga było grzechem, czuję się odpowiedzialna. I zawsze te dwa uczucia są takie zmieszane w moim sercu. Jednakże zawsze wygrywa ta motywacja do tego, że ja robię to dla kogoś wyżej. Oczywiście mam tutaj na myśli samego Pana Boga, że przecież to ja jestem jedną właśnie z wielu posłanek. Jak każdy tutaj w ogóle z nas jest posłany do tego, żeby służyć Bogu, żeby głosić Ewangelię. Więc to mnie mimo wszystko motywuje, że są ludzie, którzy też tego potrzebują, bo prywatnie dostaję wiele wiadomości od ludzi i od kobiet, i od mężczyzn, którzy mówią, że dzięki mnie nawet w związku właśnie zaprzestali ze współżyciem i zaczynają żyć w czystości ze swoim partnerem albo partnerką.
Skoro właśnie już wspomniałaś o tych wiadomościach, to jak wiele dostajesz takich wiadomości dotyczących nawrócenia, czy właśnie wiadomości od osób, które twierdzą, że dzięki Tobie przybliżyły się do Boga?
To jest to, co mnie najbardziej mobilizuje. Jak ktoś mi pisze, że ja jemu pomogłam się chociaż odrobinkę zbliżyć do Boga, albo chociaż odrobinkę jakby oddaliłam kogoś właśnie od grzechu, czyli ogólnie od tego szatana. Nie jestem w stanie tego zliczyć. Mam w planach ogólnie zrobić taki filmik, gdzie ludzie wysyłają do mnie wiadomości, ja to zeskrinuję, oczywiście wytnę ich nazwy, tylko po prostu właśnie skleję to, co mi ludzie piszą. Wtedy dopiero się dowiem, ile tego jest.
To naprawdę piękne, że dzięki Tobie młode osoby mogą przybliżyć się do Boga, nawiązać z Nim relacje, bo odnoszę wrażenie, że wszystko, co związane z wiarą, z Kościołem, często młodym ludziom kojarzy się ze starszymi paniami w moherowych beretach, ze zbyt długimi kazaniami i samymi zakazami i nakazami. Według Ciebie, jak pokazać młodym ludziom, czym tak naprawdę jest wiara i jak żyć szczęśliwie według niej?
Ja bym może zaczęła od tego, że tak jak mówisz, postrzeganie właśnie wiary przez młodych ludzi w ten zły sposób jest winą tego, jak w mediach jest to ukazane. W mediach bardzo często widzę memy takie, no powiedziałabym szczerze, obrażające i te starsze panie w kościołach i nas młodych, bo mówi się ona, że nas młodych w ogóle w kościele nie ma. Absolutnie nie. Jednakże ja jak chodzę na msze, chodzę do przeróżnych kościołów, nie tylko u Ciebie w Rybniku, ale również w Krakowie i w Katowicach, to zawsze widzę młodych, chociaż kilka osób i mnie to już buduje. A tutaj jest wina wszystko, wina tego wszystkiego, że Kościół jest postrzegany jako tylko właśnie dla tych, bym powiedziała w cudzysłowie, starszych pań, jest zobrazowany właśnie przez to, że w mediach ukazuje się właśnie Kościół w zły sposób. To jest to właśnie głoszone w ten zły sposób przez osoby, które ogólnie nie mają nic wspólnego z Kościołem katolickim. Na przykład wystąpili ponad 15 lat temu właśnie z Kościoła, z tego i z tamtego powodu i po prostu mówią tylko to, co kiedyś było. Nie mówi się o tym, jak jest teraz. Jednakże odpowiadając na Twoje pytanie, warto zawsze ludziom mówić, że ten Pan Jezus na nich czeka. Ważne jest, żeby tym ludziom głosić, że Pan Jezus ich kocha, ale nie lubi grzechu. Pan Jezus toleruje i kocha i szanuje ludzi, ale nie toleruje grzechu.
Natalio, w takim razie proszę, powiedz mi, jak to jest, że pomimo tego, jaki współcześnie młodzi ludzie mają stosunek do wiary, do Kościoła, jesteś przedstawicielką młodej części katolików i nie wstydzisz się tego. Wyznajesz chrześcijańskie wartości, żyjesz swoją wiarą. Jak to się stało, że ty wciąż jesteś częścią tego Kościoła?
Bo mam przed oczami cytaty z Pisma Świętego, gdzie po prostu Jezus mówi, że zawsze mamy iść za Nim, bo to Królestwo Niebieskie na nas czeka. To mnie najbardziej właśnie motywuje. Motywują mnie też świadectwa osób świętych. Ja nie słucham tego, co ludzie mówią, czy to na mój temat, czy na temat Kościoła, czy na temat właśnie samego Pana Boga. Dlatego, że ja jestem święcie przekonana, że mamy się nie lękać, jak to jest 365 razy w Piśmie Świętym napisane i po prostu Pan Jezus czeka na nas w swoim Królestwie Niebieskim. To mnie najbardziej mobilizuje. Mimo wszystko bym powiedziała, że świadectwa osób świętych też mnie bardzo zbliżają, że mimo wszystko oni cierpieli tutaj na ziemi, że byli takimi męczennikami. Jeszcze lepiej motywują mnie świadectwa osób świętych, które były ogólnie obrażane, wyszydzani byli za wiarę. Ludzie też właśnie śmiali się ogólnie z nich. Mimo wszystko oni mnie właśnie tak, te ich świadectwa zbliżają mnie do tego, żeby dążyć do tego zbawienia. Przecież oni zostali świętymi, są teraz tam blisko Pana Boga, a ja też chcę być. To jest mój główny cel.
Natalio, tak na zakończenie naszej audycji. Czy jest coś, co chciałabyś przekazać naszym słuchaczom?
Ja bym chciała przekazać tylko jedno. Mianowicie to, żebyśmy wszyscy dążyli wspólnie do Pana Boga. Żebyśmy nie mylili sobie wzajemnie oczu. Skoro wszystko jest w Piśmie Świętym napisane jasno, jak mamy żyć. A Pan Jezus na nas czeka. I proszę, pamiętajcie, Jezus nas wszystkich kocha, ale Jezus nie lubi, gdy grzeszymy. Przecież On chce być zawsze blisko nas. A gdy my grzeszymy, to nasze serce staje się dalekie od samego Pana Boga.
Nasz czas dobiega już końca. Dziękuję naszym słuchaczom, że byliście z nami i oczywiście dziękuję Tobie, Natalio, za rozmowę.
Szczęść Boże, trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie.
Do usłyszenia już za tydzień.